Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I tak oto ostatni etap naszego duchowego remontu. Remontu, który, przypomnę, nazwany został czasem odzyskiwania nadziei. Wielki Post jest takim czasem dany od Boga. A ten ostatni etap, ten dzisiejszy, został tak zatytułowany: oddać budynek do zamieszkania, czyli zobaczyć piękno nowej budowli. A w tym wszystkim ma nam pomóc spotkanie z nawróconymi pod krzyżem. Zatem rozpocznijmy. Na początku pewne pytania. Pierwsze brzmi tak. Kto może nawrócić się pod krzyżem? W 1887 roku pewien Włoch, Enrico Pranzini, jak określała go ówczesna prasa, hulaka, kobieciarz, złodziej, zamordował w Paryżu dwie kobiety i nieletnie dziecko. Jedynym motywem były pieniądze. Niedługo po tej zbrodni trafił do więzienia. Kilka miesięcy później butnego i nie okazującego najmniejszej skruchy zbrodniarza skazano na śmierć. Choć jako dziecko został ochrzczony, lata grzesznego życia sprawiły, że całkowicie odszedł od Boga. Siedząc w więzieniu, nie dopuszczał do siebie kapłana i wszystko wskazywało na to, że umrze w grzechu, skazując się na wieczne potępienie. I tak pewnie by się stało, gdyby nie 14-letnia wtedy dziewczynka Teresa Martin, późniejsza święta Teresa od Dzieciątka Jezus, pałająca pragnieniem wyrywania wielkich grzeszników z wiecznych płomieni. O więźniu dowiedziała się przypadkiem. Chyba nie ma jednak przypadków. I zaczęła modlić się gorąco o jego nawrócenie. Razem z siostrą nawet zamówiła mszę świętą w tej intencji. Moja modlitwa została wysłuchana dosłownie. Opisywała po latach w swoich dziejach duszy. Nazajutrz po jego egzekucji wpadła mi w ręce gazeta. Otworzyłam ją pospiesznie i co zobaczyłam? Ach, łzy zdradziły moje wzruszenie i byłam zmuszona pójść się ukryć. Ten więzień bez spowiedzi wstąpił na gilotynę i gotował się do włożenia głowy w ponury otwór. Gdy nagle poruszony niespodziewanym natchnieniem obrócił się, wyrwał krucyfiks, który trzymał stojący obok kapłan, i trzykroć ucałował jego święte rany. Potem jego dusza poszła przyjąć miłosierny wyrok tego, który zapewniał, że w niebie będzie większa radość z jednego grzesznika czyniącego pokutę, aniżeli z 99 sprawiedliwych, którzy pokuty nie potrzebują. Święta Tereska była pewna, że czynem tym ten człowiek odsunął od siebie wyrok wiecznego potępienia. Zatem nasze pytanie, kto może się nawrócić? Odpowiedź w oczach Boga brzmi: każdy. Nikogo nie przekreślaj, każdemu daj szansę. Za każdego umarł Jezus, siebie też nigdy nie przekreślaj. Drugie pytanie, kto może nawrócić innych? Dosłownie kilka dni temu w Krakowie, w księgarniach katolickich pojawiła się nowa książka, która nosi tytuł Siła kruchego życia, autorstwa Sophie Lutz, francuski. Jest to historia niepełnosprawnej dziewczynki, której na imię Filipina, obecnie mającej 7 lat. Co mówi ta historia? Mama przed urodzeniem Filipiny wiedziała, że urodzi dziecko upośledzone. W świetle prawa francuskiego miała prawo do aborcji. Lekarze postawili diagnozę, że dziecko urodzi się upośledzone, całkowicie niepełnosprawne i na pewno zaraz po urodzeniu umrze. Najbliższa rodzina i znajomi odczuwali współczucie, bo to normalne, ale też ogromny podziw dla odwagi i zdecydowania się na urodzenie głęboko upośledzonego dziecka. Ta dziewczynka, Filipina, obecnie ma 7 lat. Nie widzi, nie słyszy, nigdy nie będzie chodzić, samodzielnie jeść, siedzieć. Posiada specjalny gorset podtrzymujący ją w pozycji siedzącej, a jej rozwój intelektualny pozostał na poziomie kilkumiesięcznego dziecka. A mama Filipiny? Mama to uśmiechnięta i radosna kobieta. Posiada spokój wewnętrzny, bo jak sama mówi, postąpiła zgodnie z nakazem sumienia. Urodziła niezwykły dar Boga dla niej. Wierzy i powołuje się często na zdanie świętej Teresy. Jak to zdanie brzmi? Bóg nie przyszedł znieść cierpienia. Wiemy o tym. Nie przyszedł nawet, aby go wyjaśnić. To też wiemy. On przyszedł napełnić je swoją obecnością. O tym często zapominamy. A Filipina, jej córka, uczyniła z niej lepszą chrześcijankę. Sprawiła, że rodzina, przyjaciele stali się bardziej solidarni. Jednym słowem, ta mała, krucha dziewczynka niesamowicie potrafiła scalić ludzi. Matka od 7 lat konsekwentnie powtarza: moja córka ma zdolność przemieniania ludzi wokół siebie, otwierania serc, pozwala zrozumieć, że potrzebujemy wokół siebie słabych, abyśmy odkryli w sobie konieczność chronienia najmniejszych, abyśmy odkryli w sobie niezwykłą zdolność miłowania. Zatem powróćmy do tego pytania. Kto może nawrócić innych? Odpowiedź brzmi prosto. Każdy. Nawet człowiek, który nigdy nie wypowie ani jednego słowa w swoim życiu. Nie będzie posiadał swojej świadomości. Całe życie przesiedzi na wózku i nawet nie będzie umiał sam podnieść łyżki z zupą, aby poczuć jej smaku. Kto może nawrócić innych? Każdy. Więc może przestań narzekać, że jesteś mało wartościowy, że tak niewiele znaczysz, że nie możesz pomagać, że ten świat taki beznadziejny, że ty nie masz na niego wielkiego wpływu, bo jeżeli tak dalej będziesz czynił, to tylko z jednego powodu, z powodu braku wiary. Bóg może się posłużyć nawet tak upośledzonym człowiekiem, aby przemienić zimne serca w ogień swojej miłości. Albowiem tam, gdzie wszystko zdaje się mówić o śmierci, tam, gdzie wszystko mówi o przegranej, o beznadziejności, może i w twoim życiu, tam tak naprawdę rodzi się życie. Tam, gdzie ktoś ci powie, jesteś do niczego, tam, gdzie może najbliżsi wykrzyczą, odejdź, bo jesteś już niepotrzebny, niepotrzebna, a nawet tam, gdzie tato powie, odchodzę od was, tam jest jakaś niepojęta tajemnica, która pozwala trwać w tym klimacie niby to przegranego, odrzuconego, samotnego, a jednak ciągle posiadającego ogromną moc, moc krzyża. Uwierzyć, trzeba uwierzyć, należy uwierzyć, jak pięknie jest uwierzyć, że życie zaczyna się tam, gdzie godzimy się na obumieranie, obumrzeć swojemu egoizmowi, zostawić cały system zabezpieczeń, zrzucić z siebie pychę, pewność siebie. To jest siła człowieka. Przez tą siłę wtedy pięknie działa Bóg. I to jest blask tej budowli, która powstaje w oparciu o wiarę, którą Bóg chce zbudować w każdym swoim dziecku, we mnie i w tobie. Zadajmy sobie kolejne pytanie, idąc dalej. Czy stać mnie na taki blask mojego życia, na takie piękno, na taką wiarę, na taką świętość? Zapytajmy jednego z nawróconych pod krzyżem, dobrego Łotra, jak to zrobił? Być może, gdyby stanął, powiedziałby coś takiego. Całe życie Bóg mnie kochał i poszukiwał. Uciekałem od Niego. Dopadł mnie dopiero przy samym końcu. Dobrze, że mnie dopadł. Skazano mnie za zamordowanie pewnej Żydówki podróżującej z dziećmi z Jerozolimy. Nie wiedziałem, że ktoś może mi to wybaczyć, że ktoś może ode mnie zabrać ten ciężar. Nie wiedziałem do momentu, kiedy Bóg, przebaczając, pozwolił mi przyjąć moją pierwszą komunię świętą. Teraz właśnie tak rozumiem to moje tak bliskie spotkanie na krzyżu z Jezusem, ten intymny dialog z Nim. Jeszcze dzisiaj będziesz w raju. To była moja jedyna komunia święta, którą przyjąłem w życiu i to ona wprowadziła mnie do nieba. Mnie, łotrowi, pozwoliła stać się pierwszym świętym w Jego Królestwie. Stać mnie na blask piękna, na blask świętości, bo mam Boga obecnego pośród mnie, bo mogę tak często zapraszać Go do mojego domu, mojego życia, do mojej rodziny, do mojej miłości, aby to On był mocą i pięknem tej mojej codzienności. On, ale nie ja. Zapytajmy też kolejnego nawróconego pod krzyżem. Setniku, a co się stało z tobą, że uwierzyłeś, że odnalazłeś blask swojej budowli? Być może setnik powiedziałby coś takiego. Byłem oficerem rzymskim, dowódcą oddziału strzegącego krzyża na Golgocie. Kiedy natura zareagowała na śmierć Boga trzęsieniem ziemi, gdy pękały skały, gdy umarli, powstali z grobów, a okoliczną ludność ogarnęła panika, ja nie miałem już wątpliwości. Pamiętasz, powiedziałem wtedy, prawdziwie ten był Synem Bożym. Bóg, teraz wiem, postawił mnie w takich okolicznościach mojego życia, aby one ułatwiły mi nawrócenie, aby otworzyły mi oczy, aby wstrząsnęły moim sumieniem. A jak to może być w twoim życiu? Może być na przykład tak. Jeżeli twój problem będzie mógł doprowadzić cię do odkrycia bliskości Boga, On go od ciebie nie zabierze. Jeżeli twoja agresja da ci przystęp do Boga, On ją zaryzykuje, byleby tylko stanął jak najbliżej twego serca. Jeżeli twój krzyż będzie jego jedyną nadzieją, aby do ciebie przemówić, on ci go niezwłocznie poda jako klucz do życia wiecznego. Stać mnie na blask piękna, blask świętości, bo nigdy na ziemi nie jestem sam, bo wszystko mi mówi, że Bóg mnie prowadzi, nawet problem, nawet agresja, nawet krzyż. Zatem w każdych okolicznościach życia, każdy człowiek, nawet ten w ostatniej minucie swego życia, ma dzięki łasce Bożej cudowną szansę na niebo. Droga siostro i drogi bracie, jaki był temat tych kazań pasyjnych? Właśnie taki, Wielki Post, czas odzyskiwania nadziei. Mam nadzieję, że trochę się udało. Przypomnieliśmy sobie bowiem Boga, który jest szalony, irracjonalny, nieobliczalny, jeżeli chodzi o walkę, o nasze zbawienie. Dla takiego Boga warto się zmienić, warto Go szukać, warto Mu służyć, warto często remontować swoje wnętrze w sakramencie pokuty, warto w Nim pokładać nieskończoną nadzieję w sakramencie Eucharystii, warto. A te całe 6 etapów remontu, to odzyskiwanie nadziei, być może uświadomiło nam i przypomniało coś takiego, że jest pewna ekipa remontowa założona przez odwiecznego Ojca. Dyrektorem jest wieczny Syn. Ich specjalizacją są beznadziejne przypadki. Tylko w sobie w wiadomy sposób uwielbiają budować na ruinach i zgliszczach. I co najciekawsze, to właśnie wtedy wychodzą im najpiękniejsze budowle. Ich rekomendacje są następujące. Święty Łotr, przed remontem zabójca, po remoncie pierwszy święty, pierwszy rekordzista, nawrócony godzinę przed katastrofą. Setnik to druga rekomendacja. Silny, dumny i pewny siebie dowódca, a po remoncie jeden z męczenników w Kapadocji. Tak podaje tradycja Kościoła. Kolejna rekomendacja. Maria Magdalena, prostytutka, kobieta sprzedająca swoje ciało, ale po szybkim, lecz głębokim przeobrażeniu święta, mistyczka krzyża, obecna przy śmierci Boga. I jeszcze Paweł Starsu, przed remontem oskarżony o współudział w morderstwie, prześladowca niewinnych, po remoncie teolog, filar Kościoła, niestrudzony apostoł narodów. I tak dalej, i tak dalej. A ta ekipa jest i ta ekipa posiada nietypową metodę przy pracach remontowych. Zbliżając się do obiektu potrzebującego naprawy, często go osłabia. Czyni odwrotnie, niż wszyscy sobie to wyobrażają. Może więc budzić pewną nieufność, pewien lęk, ale warto im zaufać. Potrzebują słabego obiektu, takiego, który nie może ufać sobie, nie może wierzyć w siebie. Wtedy istnieje realna szansa, że zwróci się do Jezusa, dyrektora, i tylko na Nim zechce się oprzeć. Tak było z trudnym przypadkiem Łotra. Pozostała mu tylko nadzieja, ostatnia deska ratunku, że ten złoczyńca, który wisi obok niego, którego widok nie przypomina nawet człowieka, jest potężnym Bogiem. Łotr uwierzył i wygrał. Tak działają, są niezawodni, ponieważ prowadzi ich szalona miłość do człowieka, szczególnie tego trudnego, najbardziej grzesznego. I na zakończenie, tak bardzo w klimacie budowlanym, na końcu każdej budowy, każdego poważnego remontu dokonuje się uroczystego zawieszenia wiechy, postać wieńca lub drzewka. Zwyczajowo tak świętuje się położenie ostatniego elementu konstrukcji dachu. Na uroczystość wykonawca robót zaprasza wszystkich pracujących przy jego budowie oraz inwestora, czyli osobę, która zleciła jego wybudowanie. Uroczystość rozpoczyna wciągnięciem na dach ostatniej krokwi i jej montaż. Przywilejem zlecającego budowę jest przybicie ostatniego gwoździa mocującego tę krokiew. Następnie w najwyższym elemencie więźby mocowano wieniec albo przyozdobione drzewko. Tradycja nakazywała zebranym liczyć uderzenia młotka przy wbijaniu ostatniego gwoździa. A inwestor miał obowiązek poczęstować symbolicznym kieliszkiem wina na znak zakończonej pracy. Zatem dokonajmy naszego uroczystego zawieszenia tej wiechy, czyli niezawodnej nadziei na szczycie naszej budowli, w naszym codziennym życiu. Dokonajmy tego. Zaprośmy też inwestora, Jezusa, nie tylko na owe krótkotrwałe świętowanie, na przykład na czas świąt, ale na całe nasze życie. Jest przecież niezawodnym dawcą wszelkiej nadziei. A w owych uderzeniach młotka w gwoździe spróbujmy usłyszeć muzykę szalonej miłości, którą Bóg dla nas wyśpiewał na krzyżu. Niech ona zawsze nas prowadzi w drodze do domu Ojca. A co z tym symbolicznym kieliszkiem wina? Być może gwardian przyłożony tej bazyliki za chwilę wyjdzie i nas poczęstuje, ale są cuda, tyle że aż w takie to chyba wszyscy tutaj nie wierzymy. Zatem co nam pozostaje? Uwierzmy, i to uwierzmy mocno, że ten biblijny znak radości, jakim jest wino, będzie nam towarzyszył przez całą wieczność na nieskończonej uczcie baranka w niebie. Przecież był on obecny z nami, jest i teraz, patrzy i widzi nasze pragnienia i nasze prośby. Niech więc nas wysłucha. Amen.